Dziś w naszym cyklu Zapytaj Eksperta porozmawiamy o udarze. To nagłe zaburzenie krążenia krwi w mózgu, które prowadzi do uszkodzenia komórek nerwowych w wyniku niedotlenienia. Może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci, jeśli nie zostanie szybko zdiagnozowany i leczony. Co robić w przypadku nadejścia udaru? Jak reagować? Czy sami bez pomocy ratowników medycznych możemy coś zaradzić? Jakie są najczęstsze przyczyny udaru? Na te pytania, a jeszcze wiele innych, odpowie nam nasz dzisiejszy ekspert, doktor nauk medycznych Anna Bajer-Czajkowska, neurolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Czym jest udar? Bo ja powiedziałam, że to jest niedotlenienie, ale może powiedzmy, zdiagnozujmy to trochę, czy opowiedzmy o tym trochę więcej.
Z grubsza to jest to, co pani redaktor powiedziała. Jednak musimy mieć świadomość, że udar mózgu to jest całe spektrum chorób naczyniowych. Rzeczywiście udar niedokrwienny, który wynika z niedrożności naczynia i niedokrwienia obszaru mózgu naczynianego przez to naczynie, to jest...
Czyli krew nie doszła tam,
nie
gdzie
doszła,
powinna dojść.
Nie
utleniona.
Utleniona krew z różnymi składnikami odżywczymi. Tkanka mózgowa, która zależna jest od tej tętnicy, zaczyna obumierać dosyć szybko, w ciągu kilku minut. I udary niedokrwienne to jest 85%.
I naprawdę tylko kilka minut powoduje braku tego dotlenienia, tego, no powiedziałabym, tlenu i tych wszystkich innych ważnych elementów życiowych, że to tak szybko trwa?
Tak,
znaczy tak krótko i...
Niestety tkanka nerwowa, tkanka mózgowa jest bardzo wrażliwa na niedotlenienie, niedokrwienie i w ciągu pierwszych kilku minut umierają miliony komórek nerwowych. Jest to proces nieodwracalny. Musimy mieć świadomość, że tkanka nerwowa, tkanka mózgowa nie odrasta. Niestety kilka minut wystarczy, żeby utracić bezpowrotnie część tkanki.
Ale na szczęście, o tym za chwilę powiemy, mózg jest tak sprytny, jako człowiek jesteśmy tak idealną maszyną, że niektóre jakby inne części mózgu, inne komórki mogą przejąć te zadania. Jedno to jest niedokrwienność, ale też może być udar krwotoczny.
Krwotoczny, dokładnie tak.
Czyli?
Tych udarów jest trochę mniej, bo 15%, ale są to udary cięższe, obciążone znacznie większym ryzykiem zgonu i niepełnosprawności na skutek tego.
Co to oznacza? Co pęknie żyła?
Na skutek przerwania tętnicy? Ciągłości naczynia tętniczego, no czasem może to być malformacja, czyli zmienione, nieprawidłowo uformowane naczynie, czy połączenie tętniczożylne. Na skutek pęknięcia tego naczynia krew wylewa się do otaczającej tkanki mózgowej, rozrywa ją i niszczy. I dlatego powstają objawy ogniskowego zaburzenia funkcji naszego mózgu.
Zanim opowiemy o objawach, to chciałabym się zapytać, czy są jakieś oznaki, że no niestety możemy być, możemy doświadczyć udaru.
Czasami zdarza się tak, że pacjenci doświadczają objawów prodromalnych, czyli takich przemijających ataków niedokrwiennych, kilkuminutowych, kilkunastominutowych, czasami kilkugodzinnych. Kiedy pojawiają się objawy ogniskowe, neurologiczne, na przykład opadnięty kącik ust, asymetria twarzy, zaburzenia mowy, osłabienie kończyny jednej lub obu po tej samej stronie ciała, te objawy szybko się wycofują i pacjent jest nadal osobą w pełni sprawną bez objawów neurologicznych. I to jest przemijający atak niedokrwienny. On może zwiastować wystąpienie pełnego udaru i zawsze wymaga interwencji lekarskiej, zawsze wymaga pilnego zgłoszenia się do lekarza.
Tuż parę oznak udaru poznaliśmy.
To są ścisłe objawy, przepraszam, ścisłe objawy prodromalne. Natomiast to też nie jest tak, bo trochę się mówi, że udar się przytrafia jak grom z jasnego nieba. Owszem, ale tego gromu możemy się czasem trochę spodziewać. Jeżeli pacjent jest obciążony wielochorobowością, to znaczy, że choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, jest osobą otyłą, dodatkowo pali papierosy, spożywa alkohol, ma mało aktywny tryb życia, nie stosuje diety, wysoki cholesterol, no to taki pacjent powinien mieć świadomość, że jest w grupie ryzyka udaru. No i nie można powiedzieć, że kompletnie się tego nie spodziewaliśmy.
Mamy parę niteczek, które powodują, że trochę sobie zapracowujemy na taki udar. Jeżeli mamy je wszystkie w garści, no to szanse oczywiście są większe. To teraz porozmawiajmy o takich objawach, które myślę, że to raczej nie u siebie będziemy obserwować, tylko jeżeli obserwujemy kogoś, u kogo się to zdarzyło. No bo my możemy stracić na przykład przytomność, więc to myślę, że nie, mówiąc teraz o objawach, powiedzmy o tych, jak możemy u kogoś je zaobserwować.
No, utrata przytomności jest takim najcięższym objawem udaru.
Ale może się zdarzyć, prawda?
Upośledzenie jakby uogólnionych czynności mózgu i to raczej nie zostanie przeoczone ani przez chorego, ani przez jego rodzinę. Natomiast bardziej niebezpieczne są te objawy takie skąpe, jak izolowana asymetria twarzy, jak niedowład jednej kończyny niewielkiego stopnia. To są objawy, które możemy przeoczyć. Nieco bardziej wyrażone objawy, jak niedowład kończyny górnej i dolnej po jednej stronie ciała, zaburzenia mowy, czyli nadawania mowy i rozumienia mowy. To też są, to mogą być objawy udaru i również one wymagają natychmiastowego działania, bo już wspomniałyśmy, że każda minuta to jest bezpowrotna utrata tkanki mózgowej i w takim wypadku należy bezzwłocznie wezwać zespół ratownictwa medycznego.
Panie doktor, powiedzmy sobie szczerze, nawet jeżeli to nie są do końca tak, mamy takie przypuszczenie, mamy podejrzenie, panikujemy?
No panika nigdy nie jest wskazana.
W tym sensie, że od razu dzwonimy na pogotowie. Nie mówię o panice takiej, że jesteśmy bezradni, ale mówię, że natychmiast działamy w tym sensie. Widzimy, że u kogoś bliskiego z naszej rodziny czy znajomego właśnie te objawy występują. Może za chwilę przeszły. Nie mówimy, słuchaj, idź do lekarza jutro. Reagujemy od razu?
Powinniśmy zareagować od razu. Jeżeli to są takie typowe objawy, czyli ta asymetria twarzy, zaburzenia mowy.
Ktoś bełkoczy, a nie pił alkoholu albo coś.
Na przykład tak. Asymetria twarzy, na pewno trudności w wypowiadaniu słów, w rozumieniu mowy, zaburzenia widzenia, wpadanie na przedmioty. No i te niedowłady, na pewno. Mhm. Tak? To niedowład jednej kończyny czy obu kończyn po tej samej stronie ciała. Czasem również zawroty głowy. Mm. Z tym, że musimy pamiętać, że te objawy udaru to są objawy o charakterze nagłym. Więc nie możemy mówić o udarze, jeżeli ktoś ma zawroty głowy od wielu miesięcy, tak? Lub słabszą kończynę dolną od wielu miesięcy z różnych przyczyn, kręgosłupowych i innych. Natomiast to, co rozwinęło się w sposób nagły, w ciągu kilku minut i narasta, to mogą być z dużym prawdopodobieństwem objawy udaru.
Powiedzieliśmy o tej utrudnionej mowie. No tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś przyszedł do nas na imieniny, nie spożywał alkoholu, wiemy, że nawet w ogóle wiemy też, jak się nawet po spożyciu alkoholu zachowuje i nigdy nie bełkotał. Tutaj nagle traci, niewyraźnie mówi. I to jest takie, i on też tego, nie wiem, słyszy, nie słyszy? On to rozpoznaje, że nie mówi wyraźnie? Czy jak to jest u pacjentów?
To różnie bywa, bo oczywiście zależy od stopnia nasilenia objawów. Ale jeżeli pacjent, bo są różne zaburzenia mowy. Mogą być to zaburzenia artykulacji, czyli pacjent po prostu mówi niewyraźnie i to rzeczywiście w takich okolicznościach jakiegoś spotkania towarzyskiego może zostać przeoczone. Natomiast są zaburzenia mowy, które zmieniają język, w jakim się wypowiadamy, czyli jest przekręcanie wyrazów, zmienianie wyrazów, niemożność w ogóle wypowiedzenia ani słowa, niezrozumienie prostych poleceń. I to są zaburzenia posługiwania się językiem polskim. I to definitywnie zawsze jest bardzo niepokojące.
I to widzimy, rozpoznajemy, to z reguły na naszych imieninach raczej są osoby, które znamy, które wiemy, jak się zachowują. To opadnięcie dłoni, to, że jedna, że część może być jakiś niedowład, prosimy wtedy taką osobę, żeby podniosła ręce i jeżeli nie daje rady tej jednej ręki, ona mu opada, a on podnosi i tak, to już jest dodatkowy objaw.
Są takie schematy prostego badania, one są raczej przeznaczone dla ratowników medycznych, dla służb ratunkowych, które zakładają kilka prostych poleceń. Między innymi polecamy pacjentowi wyszczerzyć zęby, uśmiechnąć się, sprawdzamy wtedy symetrię twarzy.
Z tym uśmiechem to myślę, że my też możemy zrobić. Rzeczywiście nie będziemy ćwiczyć naszego gościa.
Może zrobić każdy. Może zrobić to każdy. Możemy poprosić o powtórzenie dwóch prostych zdań. Na przykład świeci słońce, dziś jest piękny dzień. Jeżeli ta osoba powtórzy to bez problemu albo odpowie na proste pytania, takie źle się czujesz, dobrze się czujesz, co ci jest. Jeżeli te odpowiedzi są logiczne i składne, to też jest już jakaś wartość dla nas, no, diagnostyczna, możemy tak powiedzieć. Jeśli chodzi o niedowłady kończyn, możemy poprosić daną osobę o uniesienie obu rąk w górę jednocześnie i sprawdzić, czy któraś z kończyn nie opada lub też nie ma w ogóle możliwości uniesienia jednej kończyny. No i oczywiście możemy prosić, jeżeli to będzie możliwe, o to, żeby chory pacjent, osoba wstał i sprawdzić, czy jest w stanie chodzić.
Ja też tak sobie pomyślałam, że no nie będziemy się tutaj bawić w diagnozowanie. Jeżeli mamy te pierwsze podejrzenia, to pierwsze chyba co robimy, to natychmiast dzwonimy po pogotowie.
Tak. Ja, jeżeli ktoś podejrzewa u swojego krewnego, albo jest świadkiem nawet u obcej osoby i sądzi, że to może być udar, to powinien się zgłosić, powinien zadzwonić po zespół ratownictwa medycznego, a nie szukać pomocy na własną rękę, czy też w poradni medycyny u lekarza pierwszego kontaktu. Zarejestrowanie się do tego lekarza dostanie
się... To może być
się
po prostu za późno i mówiąc szczerze,
to może być kilka
rzeczywiście
godzin.
Te pierwsze godziny, te pierwsze minuty, to są najważniejsze. Czy podaje się jakieś określone leki, które by po prostu pomogły? My nie musimy znać nazw tych leków, ale na SOR-ze albo po prostu wsadzamy do samochodu i natychmiast jedziemy na SOR.
Odradzam wsadzanie do samochodu, tak? Dlatego, że objawy udaru często narastają w czasie i możemy wsadzać, jak to się brzydko mówi, do samochodu osobę, która ma tylko opadnięty kącik ust, a zanim dojedziemy do szpitala, będzie to osoba porażona albo wręcz nieprzytomna. Może tak się zdarzyć. Nie musi, ale może. Dlatego lepiej nie ryzykować zdrowia i życia swojej osoby krewnej, tylko zadzwonić po zespół ratownictwa medycznego. Zespoły ratownictwa medycznego są szkolone, wiedzą, jak wygląda udar, wiedzą, do którego szpitala się udać, co nie jest bez znaczenia, bo pacjent powinien trafić do szpitala, w którym znajduje się pododdział udarowy, gdzie taka pomoc fachowa zostanie udzielona.
Dzisiaj mamy wakacje, więc wiemy, że możemy być w różnych miejscach. Z pogotowiem też może być różnie. Dzwonimy i czekamy na instrukcję. Jeżeli nam ktoś podpowie, że mamy się tak i tak zachować, łącznie nawet z tym samochodem, to róbmy tak, jak nam ratownik podpowie. Nie podejmujmy sami decyzji. No chyba, że jesteśmy lekarzami, oczywiście, no to tutaj nie podważam żadnych kompetencji. Ale mówię o takim zwykłym naszym życiu. Spotykamy kogoś, jesteśmy gdzieś. Zadzwońmy i mamy szansę, że ktoś nam tej porady odpowiedniej udzieli. Chciałabym też, bo mówimy o tych pierwszych minutach, dzwonimy, zawozimy. Co możemy zrobić, czekając na pogotowie?
Trzeba się przygotować na przybycie zespołu ratownictwa medycznego. Jeżeli to jest w miejscu zamieszkania tej osoby, no to sytuacja jest w miarę komfortowa. Naszym celem jako rodziny jest przygotowanie chorego do tego transportu, do tego, żeby w chwili przybycia do szpitala przy pacjencie znajdowały się dokumenty medyczne dotyczące jego przeszłości, jego chorób, zabiegów operacyjnych.
Będzie prościej po prostu, tak?
Czasami bez tych dokumentów leczenie jest wręcz niemożliwe. Druga ważna sprawa, leki, jakie chory do tej pory zażywał. I tu nie mam na myśli opróżnienie całej szafki, jakie tylko leki się znajdowały w domu, ale leki, jakie chory dotychczas zażywał. Kilka lat temu była taka inicjatywa koperty w lodówce. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta. Taką kopertę zalecano pacjentom, szczególnie starszym, trzymać w lodówce i w tej kopercie powinny być najważniejsze dokumenty medyczne oraz spis leków, które chory przyjmuje. Spis chorób i spis leków. Tak, żeby zespół ratownictwa medycznego, przybywając do mieszkania, mógł z tej lodówki wyciągnąć tą kopertę i z nią pojechać do szpitala. No to się niespecjalnie przyjęło.
Chociaż powinno, ja myślę, że w ogóle, jeżeli w pewnym momencie swojego życia przyjmujemy ileś leków, a tak jest po prostu, no takie jest życie. Każdy z nas wcześniej czy później ma własną takie pudełko pudełeczko z tabletkami. Dobrze, żeby była taka kartka, jakie w ogóle przyjmuje leki, żeby idąc do lekarza jakiegokolwiek pokazać tą całą swoją listę, żeby nie było kłopotów, a tu w tej sytuacji jeszcze bardziej to jest istotne. Proszę Państwa, teraz przez najbliższy czas będziemy czekali na Państwa pytanie. Pani doktor Anna Bajer-Czajkowska powiedziała, że oczywiście już siada za telefonem i będziemy od Państwa odbierać. Odpowiadamy na wszelkie pytania. Przypomnę, nie ma żadnych głupich pytań, nie ma rzeczy, które powinny być oczywiste i znane. Na każde pytanie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. I teraz podaję jeszcze raz numer 510-37-36. Pod tym numerem czekamy, a my właśnie będziemy się teraz powolutku przenosić w trochę w inne miejsce, ale ta wiedza, o której mówiliśmy, będzie nam przydatna, oby nie na Ińskim Lecie Filmowym. Ale to my teraz odbieramy telefony.
Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Od 20 w Radiu Szczecin rozmowy z ciekawymi ludźmi, najciekawsze tematy dnia, komentarze specjalistów i opinie słuchaczy. Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
Powracamy do rozmowy o udarze mózgu, między innymi o tym, jak dbać o siebie, żeby zmniejszyć ryzyko udaru. Mam nadzieję, że zdążymy o tym jeszcze porozmawiać. Dzisiaj przy telefonie dyżurowała doktor nauk medycznych Anna Bajer-Czajkowska, neurolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii. Myślę, że jedno z pytań to takich ważnych, jak się zachować, kiedy ktoś ma przy nas udar, znaczy kładziemy go, przenosimy, jak się zachować?
No przede wszystkim musimy choremu zapewnić bezpieczeństwo. W zależności w jakich okolicznościach ten udar wystąpił, dokonujemy pierwszych takich czynności ABC, pierwszej pomocy. Układamy chorego w pozycji bezpiecznej, zapewniamy mu drożność dróg oddechowych. Na pewno, jeżeli chory jest przymglonej świadomości, nie jest w pełnym kontakcie, nie podajemy nic do picia, szczególnie jeżeli chory leży na wznak, nie podajemy nic do picia po to, aby uniknąć zachłyśnięcia. To samo pozycja boczna ustalona często w czasie udaru mózgu, szczególnie krwotocznego. Pacjenci wymiotują, więc musimy tak ułożyć chorego, żeby nie zachłysnął się własnymi wymiocinami. Jeżeli zabezpieczymy chorego, dzwonimy natychmiast po zespół ratownictwa medycznego. Dyspozytor udzieli nam konkretnych instrukcji, co dalej mamy robić. Wezwaliśmy pogotowie, przygotowujemy się do przywitania, do przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Jeżeli jest to jakaś miejscowość, gdzie jest trudno znaleźć adres albo jest noc, to dobrze by było, jeżeli jest więcej osób, żeby ktoś wyszedł na drogę i wskazywał temu zespołowi, dokąd ma się udać. Natomiast ta osoba, która zostaje z pacjentem, żeby przygotowała dokumentację medyczną, żeby przygotowała listę leków, jakie chory w ostatnim czasie stosował, ponieważ jest to niezbędne do jak najszybszego wdrożenia leczenia przyczynowego udaru. Do wdrożenia leczenia trombolitycznego czy trombektomią mechaniczną, takie leczenie im wcześniej zastosujemy, tym większe szanse na uratowanie większej części tkanki mózgowia i mniejsze kalectwo w rezultacie.
Jeżeli nasz chory upadł na ziemię, leży na tej ziemi, leży bardziej na boku, czyli dość bezpiecznie, nie zachłyśnie się własnymi wymyślinami, przenosimy go na łóżko?
Nie ma takiej potrzeby. Za 20 minut najdalej będzie zespół ratownictwa medycznego, dźwiganie na łóżko. Nie ma takiej potrzeby, jeżeli leży w mieszkaniu, nie wiem, na podłodze, na dywanie, jest to w miarę bezpieczna pozycja. Przenoszenie na łóżko. Często ci pacjenci, padając z wysokości własnego ciała, doznają urazów, złamań. Przenoszenie przez osoby, które nie mają doświadczenia, nie mają kompetencji, może powodować dodatkowe uszkodzenia. Że może leżeć na podłodze, nic się takiego nie stanie, aby tylko były zabezpieczone drogi oddechowe.
To ja bym powiedziała, że szybciej, jeżeli tak koniecznie chcemy uporządkować świat, no to natychmiast, nie wiem, wynosimy fotele, które by przeszkadzały w dojściu do chorego pogotowiu. To tutaj bardziej o to zadbajmy. A no oczywiście, jeżeli będzie jakoś, możemy go przykryć ewentualnie jakimś kocem, czymś delikatnym. Nie kombinujemy, nie bawimy się teraz w zbawiciela żadnego, tylko po prostu dbamy,
żeby jak najszybciej otrzymał pomoc fachową.
Tak. Czy tak wnioski, bo myślę, że też wszystkiego nie jesteśmy oczywiście w stanie tutaj Państwu powiedzieć, ale tak mieliśmy też pytania, czy każdy udar wiąże się z niepełnosprawnością, czy, no krótko mówiąc, czy to jest koniec tego dotychczasowego mojego życia?
No oczywiście, że nie każdy. To jest złożony problem wieloczynnikowy, bo po pierwsze zależy, czy to jest udar niedokrwienny, czy to jest udar krwotoczny. Po drugie, jeżeli udar niedokrwienny, to czy zamknięte naczynie jest dużej średnicy, wtedy obszar straconej tkanki mózgowej jest rozległy, czy to jest drobne naczynie, wtedy udar jest niewielki. Czy ten obszar niedokrwienia zdarzył się w okolicy, którą my neurolodzy nazywamy elokwentną, czyli tam, gdzie jest skupisko ważnych funkcji, na przykład w korze mózgowej, i wtedy te objawy neurologiczne są bardzo znaczne, czy też są rozległe obszary o bardzo niewielkiej elokwencji, gdzie może być taki naprawdę skąpoobjawowy udar. No i to, co bym chciała bardzo podkreślić, co zależy od naszych pacjentów, tak naprawdę kalectwo również, stopień niepełnosprawności zależy od tego, na jaki stan biologiczny chorego ten udar, w jakim momencie jego życia, w jakim stanie biologicznym ten udar się przytrafia. Bo jeżeli jest osoba nawet młoda, ale otyła, nielecząca nadciśnienia, paląca papierosy, spożywająca duże ilości alkoholu, bez żadnej aktywności fizycznej i dozna udaru, to na pewno szanse na niską niepełnosprawność są niewielkie.
No to teraz na końcu, żeby już tak nie było, że tylko
pesymistycznie,
ale trochę pesymistycznie, ale też możemy jednak zapobiec udarowi. Krótko mówiąc, teraz parę wskazówek, co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko. No bo ryzyko zawsze istnieje, ale żebyśmy zmniejszyli. Bardziej są oczywiście należone osoby, u których w rodzinie już takie udary występowały, ale też nie chciałabym, bo to nie znaczy, że na pewno będziemy mieli udar, ale możemy troszeczkę zapobiec, ale myślę, że jak ktoś dzisiaj usłyszał naszą rozmowę, no to nie idzie natychmiast biegać, bo chyba o wysiłku fizycznym też będziemy mówili, tylko co należy zrobić? Załóżmy, że no, przychodzi ktoś taki jak ja, już pani w konkretnym wieku i mówi: pani doktor, co ja mogę zrobić? Proszę o parę rad.
Większość czynników ryzyka udaru jest modyfikowalna. To znaczy, że możemy je zmienić sami. Przede wszystkim nadciśnienie tętnicze. Jeżeli chorujemy na nadciśnienie, a jest to naprawdę częste schorzenie.
A jeżeli nawet nie chorujemy, to co? Może warto sobie od czasu do czasu wejść do apteki i zmierzyć?
Ja uważam, że każdy powinien mieć w domu ciśnieniomierz.
Tak, tak. Tym bardziej, że one są bardzo
łatwe, dostępne. To nie jest duży wydatek, łatwy w obsłudze, a może naprawdę spowodować, że unikniemy wielu problemów zdrowotnych, nie tylko udaru.
To jaka częstotliwość mierzenia ciśnienia? Jaką pani proponuje?
W idealnym świecie to oczywiście, jeżeli pacjent choruje na nadciśnienie, to ja bym widziała to 2 razy dziennie i zawsze, kiedy się pacjent źle czuje. Czyli jest coś innego, jakiś ból głowy.
Coś mu się nie podoba.
Coś mu się nie podoba, to zawsze wtedy dodatkowo jeszcze zmierzyć.
I nie, że mówię, bo dzisiaj deszcz i dlatego mnie głowa boli, tylko może zmierzę i zobaczymy, czy to tylko deszcz.
Dokładnie tak. A jeżeli ktoś jest osobą młodą, do tej pory nie chorującą na nadciśnienie, no to nie ma takiej potrzeby, żeby 2 razy dziennie badać sobie ciśnienie. Ale przynajmniej raz w roku, raz w miesiącu zmierzyć to ciśnienie byłoby.
Czyli ta apteka, no już nie, jak już niekoniecznie musi sobie kupować, no to na przykład taki młody student, jak raz w miesiącu zajrzy do apteki i tam przy okazji sobie zmierzy ciśnienie, na pewno mu to nie zaszkodzi.
Oczywiście to jest badanie tanie, to jest badanie niebolesne. I często spotykam się z taką opinią: lekarz rodzinny mi nie mierzył. Ale to my też trochę jesteśmy, a nawet bardzo odpowiedzialni za własne zdrowie, bardziej niż nasz lekarz rodzinny. Zmierzmy to ciśnienie, to naprawdę nie boli.
No ale jeżeli już mamy pierwsze objawy, jakieś tabletki, ktoś wspominał, no to robimy to dużo częściej. No i wtedy, proszę Państwa, słuchamy lekarza. Wiemy, że jeżeli ktoś bierze, nawet ma tą cukrzycę takiego pierwszego stopnia, ten początek, czyli tableteczki, niezbyt duże dawki, to też jak często mierzymy sobie poziom cukru?
To zależy od, to warto już skonsultować z diabetologiem. No bo rzeczywiście, jak jest to początkowe stadium, to pacjent nie wymaga takiej intensywnej insulinoterapii, nie trzeba tego profilu czy półprofilu glikemii prowadzić, tak. Ale to już bym radziła skonsultować się u diabetologa. Natomiast na pewno poziom glikemii warto mierzyć, nawet jeżeli się nie choruje na cukrzycę, też żeby tą cukrzycę już na początku jakby wychwycić i zacząć leczyć, zanim zaczną się powikłania. No poza cukrzycą oczywiście powiązana z tymi dwoma chorobami, otyłość, oczywiście cholesterol wysoki, czyli dyslipidemia, no niewłaściwa dieta, no i naprawdę chyba już nie musimy wspominać o nikotynie, zmiej i alkoholu, prawda?
No szczególnie dzisiaj, co ze zdziwieniem, myślę, że pani doktor tak samo stwierdza, że ci młodzi ludzie jakoś tak, ten powrót czasami do tych papierosów, takie mody są, mam nadzieję, że teraz będzie moda znowu wróci taka na niepalenie, bo jednak mam takie wrażenie, że przestało się palić, potem te pseudopapierosy też wciągają młodych ludzi, ale one też szkodzą, wiemy o tym. Alkohol, ja wiem, że wszystko jest dla ludzi, ale nie przesadzajmy, ale może z tym ruszaniem, to te 10 tysięcy kroków też pani poleca codziennie?
Wszystko jedno. Jaki wysiłek? Aby ten wysiłek był systematyczny. No i musi być dostosowany do wieku i wydolności chorego.
No powiedzmy sobie, ja nie powinnam teraz tutaj biegać nagle w maratony, a jeżeli chciałabym, to musiałabym to rozłożyć na jakiś czas, żeby się do tego przyzwyczaić. Jakieś intensywne. Może nie chodzi o to, żebym do teraz na siłownię przez 3 godziny dziennie, tylko może rzeczywiście te 10 tysięcy kroków. Czyli dostosowujemy wysiłek
do siebie.
Do siebie,
tak, no bo w pewnym wieku no pani się nie uda na siłownię, ale na przykład Nordic Walking wokół Głębokiego serdecznie polecam.
No myślę, że nawet spacer wokół mojego własnego domu, mieszkam w centrum, też na pewno mi nie zaszkodzi, jestem tego pewna. Tym bardziej, że sporo czasu spędzamy tu chociażby z państwem przed mikrofonem, to jednak ja tutaj siedzę na pewno nie robię pompek między niektórymi, wtedy, kiedy są piosenki. Czyli jeszcze dieta to bardzo jakaś restrykcyjna, że w pewnym momencie nigdy lodów w moim wieku nie, absolutnie ani jednej gałki, czy może jedna,
no
ale
rzadko.
No tak
mnie pani naciąga na takie zezwolenia, tak, jedna gałka, tak, no to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta dieta była zdrowa, czyli redukcja tłuszczów, redukcja cukrów, jak najmniej tych posiłków przetworzonych, pokarmów przetworzonych, czyli takich gotowych posiłków, które kupujemy.
Czyli krótko mówiąc, nie idę do supermarketu i nie kupuję sobie obiadu, tylko raczej, żebym sobie rosołek sama zrobiła, tak?
No jeśli to musi być rosołek.
Może z jakiegoś chudego mięsa chociaż. Ale może warzywną zupę na chudym mięsie, proszę bardzo, tak?
Jak najbardziej, w każdej ilości.
Znaczy, chyba jednak powiedziałabym, wszystko jest dla ludzi, ale rozsądnie i z głową. Trochę czasami zapominamy, że z biegiem lat nasz metabolizm się zmienia i już tak szybko nie spalamy niektórych rzeczy. I ten tłuszcz naprawdę jest nam trochę bardziej szkodliwy i cukier także. Ale to może jakaś zmieniamy kuchnię. Niektórzy mówią, że jednak śródziemnomorska to dla nas najlepsza.
No się cieszę dużą popularnością i takim dużym, sporym poparciem środowiska medycznego, bo rzeczywiście ona jest dość zdrowa. Zawiera dużo warzyw, owoców, ryb, także tych tłuszczy nasyconych. Także ta dieta jest godna polecenia.
Możemy, proszę państwa, uchronić się przed udarem, albo przynajmniej spróbować. Mam nadzieję, że troszkę państwa przestraszyliśmy i troszkę opowiedzieliśmy o tym bardzo trudnym, o tej trudnej chorobie, ale też nie skończyłyśmy tego, że to rzeczywiście nie zawsze jest wyrok, ale to mam nadzieję, że być może jeszcze innym razem o tym porozmawiamy. Bardzo dziękuję, że zechciała pani dzisiaj być z nami. Doktor Anna Bajer Czajkowska, neurolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii. Za uwagę dziękuję państwu Agata Rokicka, Karolina Stefaniak, Sławomir Orlik, Wawrzyniec Szwaja i Małgorzata Frymus. Dobranoc.